środku dnia.
Ciekawie dzieje się na tym rynku małych sklepów detalicznych, bo ponad 8 tysięcy, a dokładniej 8300 sklepów małych zniknęło z handlowej mapy Polski w roku 2024. Aczkolwiek wtedy też minimalnie o 1,5% wzrosła ich powierzchnia, tak paradoksalnie. Natomiast w ubiegłym roku, 2025, nieco wzrosło, tych sklepów przybyło minimalnie o 0,85%. Czyli to są jednak małe wahania. Ogólnie w ciągu ostatnich 3 lat ubyło nawet między 15 a 20 tysięcy małych sklepów detalicznych, w tym tysiące sklepów wiejskich. W ubiegłym tygodniu, po 42 latach pracy, swój sklep zamknęła pani Mariola Nowaczyńska z Uchorowa koło Murowanej Gośliny i z panią Mariolą, do jej sklepu wybrawszy się, rozmawiał Grzegorz Ługawiak.
Ja tutaj pracuję od 1984 roku. Później ta weszła taka ta, że można było wziąć sklepy w swoją dom. I od tego czasu. Ja nie mogę wejść w długi, bo ja nie mogę sobie pozwolić na to. W pewnej wiosce kobieta zmodernizowała sklep, a później się okazało, że została tylko z długami, trzeba było zamknąć.
Macie też małych mięsek?
Tak.
Daj. 3 pudełeczka.
Papierosy, paczka. Te krótkie?
Taki sklep tutaj aż miło dochodzi do tego sklepu. Bardzo jest nowa obsługa.
Krysia będzie miała ciężko. Teraz nie ma samochodu, nie ma nikogo, kto by miał zabyć. A reszta młodych ludzi, no to sobie poradzi. Oni dojeżdżają i oni tak do sklepu nie przychodzą.
Często pan tutaj kupował?
Tak, często. 4 razy dziennie nawet. Szkoda dla ludzi, nie?
Szkoda, panie, było. Taki stary klimat, fajnie.
Praktycznie wchodzi się, wie co się chce i tak dalej. A market to jest wyciąganie pieniędzy.
No, tak w Uchorowie mówili mieszkańcy oraz właścicielka likwidowanego już po 40 ponad latach pracy sklepu, a nie wytrzymał i zadzwonił do nas już pan Piotr, 618-654-654. Panie Piotrze, czyżby pan dzwonił do nas z wiejskiego sklepu?
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Niestety nie, natomiast zdarzyło mi się w grudniu, może... Wiejski sklep, może złe określenie, ale sklep w mniejszej miejscowości koło Obornik Wielkopolski, GS-owski sklep, jak najbardziej tak i naprawdę mały sklep, a produktów dużo i w rozsądnych cenach, więc w takich sklepach jak najbardziej warto też kupować. Natomiast co jest jego przyczyną? Przyczyny są dwie i ten kij ma niestety dwa końce. Pierwszy koniec to jest pewna sieć handlowa, która rozbudowuje swoją sieć właśnie w małych miejscowościach, a drugi koniec kija, no to jesteśmy my, czyli kupujący, no może mieszkańcy bardziej terenów wiejskich. No powiem tak, znam mieszkańców wsi, którym nie opłaca się chodzić do wiejskiego sklepu. Z jednej strony oczywiście im się nie dziwię, bo zazwyczaj w tych wiejskich sklepach ceny są wyższe. To wsiądzie do samochodu, pojedzie kilkanaście kilometrów do jakiegoś tam marketu lub innego sklepu w mieście i zapłaci łącznie za zakupy dużo mniej. Gdyby rzeczywiście ci mieszkańcy wsi systematycznie do tych sklepów chodzili, ja myślę, że te sklepiki małe no miałyby szansę się utrzymania. Natomiast w przypadku rozwoju tej jednej sieci handlowej, która właśnie na terenach wiejskich się bardzo rozbudowuje, no to niestety kolejne małe sklepy będą pochłaniane i to są te wyniki, o których tutaj była mowa, że liczba sklepów maleje, natomiast ich powierzchnia rośnie. No z racji tego, że ta ów sieć handlowa no to buduje trochę większe sklepy niż te małe. Natomiast znam przypadek, gdzie właśnie właściciel sklepu, pomimo że chciał zamknąć swój biznes na terenie wiejskim, dokładnie miejscowość Sierniki koło Obornik Rogoźna Wielkopolskiego, na szczęście się z tego wycofał i ten blaszak, ten sklep spożywczy, przemysłowy, wiejski istnieje do dzisiaj. No i życzę przedsiębiorcy, żeby jak najdłużej się utrzymał i sobie zarabiał. W międzyczasie mieszkańcy też będą mieli gdzie zrobić zakupy. A jak będą chcieli jechać po te większe zakupy, no to zapraszam do nas, do miasta. Ale jeżeli ktoś ma możliwość, to utrzymujcie te lokalne sklepy, bo naprawdę warto. To są małe biznesy, Natomiast warto to utrzymywać i wspierać ten lokalny biznes. Pozdrawiam i miłego, no już popołudnia życzę.
Dziękuję panie Piotrze. Pan Piotr między wierszami przemycił taki też przekaz, że no, takie utrzymanie małego wiejskiego sklepu wymaga pewnej chyba też solidarności mieszkańców z tym sklepikarzem. Nawet w imię nieco wyższych cen niż gdzie indziej. Mam na myśli gdzie indziej, czyli te większe sklepy. Pan Krzysztof do nas też zadzwonił. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Tutaj jeszcze by należało dodać, że niestety, ale oprócz tamtych ciut wyższych cen i tak zwanej niby niesolidarności mieszkańców, panie redaktorze, trzeba wspomnieć o podwyżkach energii, które po prostu też dobiły tych małych właśnie przedsiębiorców, podwyżki energii, podwyżki ZUS-u i tak dalej. Wie pan, to tam niby się mówi, że to są tam niby tam nadal 200, tam 300 zł tego ZUS-u, czy ta energia o ileś tam procent, ale proszę mi wierzyć, że dla takich małych przedsiębiorców to już po prostu był gwóźdź do trumny. Ja nie mogę, wie pan, odżałować takiego sklepu w całości Terka w Bieszczadach. Powiem panu, jak tam jeżdżę na już prawie 25 lat w tej Bieszczady, to zawsze, wie pan, co zajeżdżałem do tego sklepu. Wie pan, co tam można było kupić swojej roboty, wie pan, co prawdziwe wędliny, dobrą, kurczę, kiełbasę. Ten sklepik, wie pan, miał, kurczę, swój klimat, była ławeczka, stoliczek, można sobie było, że tak powiem, na legalu pod tym sklepem po wędrówce, wie pan, jakieś tam piwko wypić, czy miło pogaworzyć właśnie z panią właścicielką, ale no niestety też właśnie się mnie zdziwiły, bo niestety ten sklep się też zamknął. Wie pan, powiem panu tak, gminnej miejscowości, do której akurat codziennie dojeżdżam do pracy, bo miłość mnie pociągnęła do miasta Poznania. I powiem panu tak, że właśnie codziennie, wie pan co, robię właśnie zakupy w takim naszym właśnie już ostatnim spożywczym sklepie GS-owskim. A powiem panu dlaczego właśnie, dlatego, że tam pracują ludzie, których znam, wiem, że kapitał zostaje u nas, a wie pan co, przede wszystkim asortyment. Niech pan spróbuje gdzieś, kurczę, kupić pomidorowy sok z firmy Międzychód. Praktycznie, wie pan co, naprawdę jest to moim zdaniem najlepszy i genialny sok, a prawie, że nie do dostania, nawet i też, nie wiem, w jakimś Lewiatanie czasami się, wie pan, się tylko tam właśnie w tym wino pojawi i tak dalej. I na przykład drugi taki przykład, tak, był w sklepu pana Henia na Pętli, na Głuszynie, już praktycznie wszyscy nie wie, gdzie, wie pan, co ma się też asortyment, wie pan, na przykład warzyw świeżutkich właśnie, przywożonych od gospodarzy, czy też na przykład właśnie, wie pan, jakieś takie właśnie produkty z małych polskich firm, a nie, że tak powiem, wie pan, właśnie te sieciówki, proszę mi wierzyć, że naprawdę wolałem zapłacić naprawdę czasami te 15-20% więcej za dany produkt, ale właśnie, wie pan, to, że to był produkt właśnie pochodzący głównie z firm z polskim kapitałem.
Rozumiem, ale tam zwrócił pan uwagę na początku samym, że pewne też regulacje prawne, podatkowe, opłaty i tak dalej bardziej uderzają w tych małych, indywidualnych przedsiębiorców niż w duże sieci.
No właśnie, panie redaktorze, tylko takie ostatnie zdanie. Ja tak właśnie mam nadzieję, że za mojego życia jeszcze doczekam, że w końcu wszelakie maści rządzące właśnie zrozumieją właśnie, panie redaktorze, to, że głównym napędem właśnie gospodarki są te małe firmy, małe przedsiębiorstwa, a one niestety, no przykro jest mi to bardzo mówić, są niestety z roku na rok coraz bardziej łupione i coraz więcej tych małych właśnie przedsiębiorstw, właśnie, wie pan, nie tylko właśnie sklepów, po prostu się zamyka.
Dziękuję panu za ten głos, ale zwrócił już uwagę słuchacz poprzednio dzwoniący, że my również jakby nogami głosujemy za tym czy innym sklepem. Kolejny telefon i oddaję głos naszemu słuchaczowi. Dzień dobry.
Dzień dobry. I znowu jest tu do pierwszej, już jest wszystko powiedziane. No. Można zamykać i do domu. Ale może tutaj coś
zobaczy
podkreślę.
Pan, że nie, bo za chwilę nowe wątki się uruchomią. Zobaczy
no
pan.
Pewnie tak, bo ja jestem taki uruchamiacz nowych wątków. Także powiem tak. No na pewno to do... dojeżdżanie systemowe, o którym tutaj mówią przedmówcy. Niestety to się dzieje.
jest taka sytuacja, że jest tak obłożony cenami energii, podatkami taki sklepik, po to, żeby on padł, po to, żeby go dojechać, no bo ma być miejsce dla tego wielkiego sieciowego w województwie wielkopolskim w miejscowości Śródka. Jest taka mała wioska, coś takiego się dzieje, jest fantastyczny mały sklepik, doskonale zawsze zaopatrzony, taki mydło i powidło od jakichś tam elementów odzieży przemysłowych, przez jedzenie wszelkiej maści. I tutaj już słuchacze zwrócili na to uwagę, że to jedzenie jest o wiele lepsze. Ono jest z lepszych piekarni, jest lepsze pieczywo, lepszej jakości warzywa, pachnące, gdzieś od miejscowego rolnika, a nie jakieś więzione 8 tysięcy kilometrów, jakieś kurcze drewniane, jak się je ugryzie, nie? Tam wszystko jest lepsze. Obsługa, to są ludzie, którzy pracują w wiosce obok albo w tej samej. Naprawdę to jest przyjemność kupowania w takim sklepie, bo wszystko tam jest lepsze. Przyjemność samego kontaktu, a nie znerwicowanego marketu. No ale jacy są Polacy? W większości niestety. No pójdą do tego marketu. Dlaczego? Bo pietruszka jest 2 grosze taniej, bo chleb jest 3 grosze taniej. I pani Stenia, pani Helence przekaże, że jest chleb 3 grosze taniej i ona się rzuci i pójdzie, bo tam jest chleb 3 grosze taniej. I uwaga, ta pani, która jest właścicielką tego małego sklepu, albo nie jest, tylko pracuje jako ekspedientka, jest koleżanką 40 lat tej klientki, która pójdzie, bo jest 3 grosze taniej pietruszka. Więc no niestety społeczeństwo o tym decyduje tak naprawdę. I gdyby, mówiąc kolokwialnie, ta społeczność miejscowa, ci mieszkańcy tych wiosek olali market i nadal chodzili tylko do tego sklepiku, to jestem skłonny stwierdzić, że nawet te ceny energii i obostrzenia podatkowe by zniósł, a dla rządzących byłby to sygnał nie, tak nie robimy. Nie będziemy, tak jak to ma w miejsce w miejscowości Śródka, budować marketu 20-30 metrów, bo tam tak jest, od sklepiku, który stoi tam 50 lat i jest naprawdę cudowny. Także od nas wszystko zależy, ale nie wiem jak mocno i czym trzeba edukować nasze społeczeństwo, żeby to do nich dotarło. Dziękuję.
Dziękuję, to był pan Piotr. Trochę na początku tak spiskowo ujął sprawę. No nie wiem, czy aż tak to wygląda. Po prostu pewne regulacje chyba są jednak ponad nami. Panie Jarosławie, dzień dobry.
Dobry państwu. Ja bym jeszcze zwrócił na taką sprawę, że jak zaraz po wojnie wszędzie na wioskach raczej były sklepy, budowali wszystko, a teraz zauważyłem taka sprawa, jak były geszowskie sklepy, robią jakieś przekształcenia, że to ktoś miał prywatnie, te sklepy zamykają, robią tam jakieś mieszkania, przykładowo takie coś.
A gdzie pan taką sytuację, no właśnie, gdzie pan spotkał taką sytuację?
No tam, gdzie mieszka w mojej rodzinie, w mojej gminie na przykład w 5 czy 6 wioskach nie ma wcale sklepu. Jakiś pan jeździ, chleb wozi, coś, ci ludzie stoją w tym rozie, kupują. No, takie są sytuacje, czy ludzie tego nie widzą?
No to prawda, że obwoźne piekarnie objeżdżają wioski, pana, żeby dotrzeć.
Na komuny w mojej miejscowości, lata 70. był sklep, co kiedyś państwo zbudowało, GS-y były, klub kawiarnia, bo teraz tego nie ma. Tam połowę sklepu przedzielili, jeszcze ktoś ma w agencji, tam ktoś jakieś mieszkanie prywatne. No to takie coś się robi. To jest tak, jakby to nasze państwo się zwijało.
Dziękuję.
Gdzieś tam w jakimś rejonie, gminie obok GS-y upadły, nie ma GS-ów, gmina rolnicza, takie coś. Mhm. No nie wiem, no są takie sprawy, że jakby się to nasze państwo zwijało, no i nie jakieś coś, ktoś prywatny to ma, może tym decydować, jakieś tam mieszkania robi, dzieli to na pół sklepu, tam ktoś jeszcze coś robi, prowadzi działalność, a tam jakieś mieszkania, co ktoś robi, a to przecież kiedyś państwo robiło, po wojnie były sklepy wszędzie, a teraz i tam gdzieś na 20-25% w gminie gdzieś już nie ma sklepów po wioskach.
Dziękuję panu bardzo. A tak swoją drogą ciekawe, czy ktoś ostatnio był w sklepie GS-owskim. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Czy pan już do nas dzwonił?
Dzień dobry. Tak, kiedyś dzwoniłem, natomiast tutaj chciałem się podzielić trochę swoimi obserwacjami, ponieważ jestem mieszkańcem wsi, no może nie malutkiej, trochę większej. U nas są trzy takie sklepy wiejskie i moja obserwacja jest taka, że dwa z nich prosperują całkiem nieźle, a to wynika z tego, że prowadzą po prostu wyszynk i od godziny 6 już jest kolejka panów, którzy tam stoją obok tego sklepu i zasilają kasę tychże właścicieli, którzy sprzedają tam piwko i inne napoje wyskokowe i tutaj trzeba przyznać, że no oni są frontem do klienta, ci właściciele, bo mają czynne tam do 20, do 21 nawet, nie? I to czy jest to pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czy 3 maja, nie ma znaczenia dla nich, każdego dnia jest czynne i one sobie nieźle prosperują. Natomiast to mnie zraża, powiem szczerze, do zakupów w tych sklepach, bo nie za bardzo mam ochotę akurat tam obcowania z takim elementem. Inna sprawa jest też taka, że w jednych z tych sklepów personel albo jakoś tak, no pali papierosy, ale to tak jakoś, że ten dym czuć wewnątrz. I jeżeli ja mam kupować chleb, który potem pachnie trochę tym dymem, powiem szczerze, że czuję dyskomfort, nie? I jeszcze jedna taka obserwacja tutaj, jeśli chodzi o sklepy w małych miejscowościach, to, że one bardzo często, no owszem, są czynne od godziny 6, ale zamykane są gdzieś tam 16, 17. Jeżeli ja dojeżdżam 40 kilometrów do pracy ze swojej wsi, i wracam, jest godzina 17 i sklepy są pozamykane, to nie za bardzo, powiem szczerze, mam gdzie kupić ten chleb czy tą bułkę na jutro do pracy, więc muszę to robić po prostu niestety w tych wielkopowierzchniowych sklepach. To taka tylko drobna łyżka dziegciu do tej beczki miodu, o której tutaj wszyscy chwalili, ale no po prostu wszystko ma swoje, tak jak ktoś powiedział, plusy, minusy.
Dziękuję panie Krzysztofie za te ciekawe obserwacje ze sklepów detalicznych na wsi. No to będę pamiętał o tych chlebach, bochenkach, które trochę jadą dymem papierosowym po tym plastycznym opisie pana Krzysztofa. Pani Elżbieto, dzień dobry.
Nie, tu z tej strony pani Beata.
Pani Beato, dzień dobry, przepraszam najmocniej.
Witam serdecznie państwa redaktorów i całą ekipę słuchającą i prowadzącą radio. Powiem tak, zgodzę się po części z tym słuchaczem, który teraz dzwonił, gdyż faktycznie ma rację, że te sklepy, które istnieją, mają takich właśnie, jak my to nazywamy potocznie, żulików, którzy kupują od samego rana, ale ja mieszkam w małym miasteczku, sklepów mamy sporo, ale moja mama czy moja ciocia mieszkają w małych miejscowościach, gdzie były sklepy GS-owskie, już ich od X lat nie ma. I nie mają gdzie kupić, tak jak pan mówi, chleba, masła czy obkładu. Nie mają tego. I jest coraz więcej takich sytuacji.
A pani Beato, to zapytam panią, czy w miejsce tych już upadłych sklepów GS-owskich powstało coś nowego w tych miejscowościach?
Tak, tak. W tej miejscowości, gdzie mieszka moja mama, powstało mieszkanie.
Ach, mieszkania.
Tak, mieszkanie. W tej miejscowości, co mieszka ciocia, też mieli fajny sklep taki GS-owski, też powstało mieszkanie. I w trzeciej miejscowości też powstało mieszkanie.
A w handlu coś tę dziurę wypełniło po GS-owskich sklepach?
Nie.
No ciekawa sytuacja.
Bo GS-y też padły, bo to też GS-y tutaj akurat były w Mirosławiu i też GS-y się zamknęły, więc po prostu nie istnieje coś takiego jak GS, czy jakiekolwiek takie sklepy, które przeszły później w prywatne ręce i zostały sprzedane na rzecz właśnie mieszkań.
To może oznaczać, że pani bliskie osoby mieszkają we wsiach, w których po prostu nie utrzyma się żaden sklep. Być może o to chodzi, że w tych warunkach oczywiście, kiedy wsiadamy w samochód i jedziemy do pobliskiej miejscowości, do dużego sklepu. Wydaje mi się, że nie,
ponieważ gdyby był sklep, to naprawdę bardzo dużo osób chodziło do niego. I zwłaszcza te osoby starsze, 70+, i nawet 80+, które miały blisko do niego, po 100, po 200 metrów. I one chodziły. I teraz takie osoby już nie mają możliwości nawet spotkania się między sobą w takim sklepie. I nie ma tego. A na pewno by ten sklep istniał.
Dziękuję pani Beato.
Dziękuję również.
Czyli pani Beata potwierdziła to, co powiedział wcześniej pan Jarosław, że faktycznie na przykład akurat sklepy GS-owskie najczęściej zostają przekształcone, czy już to się stało, stały się mieszkaniami. Zanim oddam głos naszemu kolejnemu słuchaczowi, to proszę, żebyśmy na niespełna minutę wybrali się do Nowego Miasta nad Wartą. Tam nasz reporter Grzegorz Ługabiak z kolei rozmawiał z mieszkańcami zadowolonymi z tego, że działa tam market. I proszę posłuchać, bo tutaj dojdą kolejne, no jednak negatywne opinie o działających wcześniej małych sklepach.
My się bardzo cieszymy, że wielki sklep powstał. O wiele większe i luksus, jak to się mówi, o wiele niż takie małe sklepiki, nie? Jakby małe sklepiki, za dużo było, jak to się mówi, na kreskę dawane. No i jak to się mówi, no te osoby, które piły za dużo tych małpków, no to na kreskę, nie? I ten sklep upadnie, bo tam jeszcze po drugiej stronie, koło tych bloków też był sklepik. No musiało upaść, widocznie nie opłacało się komuś.
Za dużo ludzi nie chodziło do sklepików, no więc no upadły, nie?
A co tu jest, czego nie było w tych sklepikach?
No tu jest mięso, wszystko, nie? A tam nie było.
Większy meraż i, jak to się mówi, świeża dostawa.
Się chce, to jest. A tam jak zaszło się po mleko, czy co, no to mleka nie było, to maślanki nie było. Tam po dwie, trzy przywozili, o.
Ta młodzież, która tam przesiaduje w tym parku i pije, nie dostanie na kreskę. A poszedł do takiego małego sklepu, a pani jutro zapłacę.
No i dostał na kreskę, no i pili se pod sklepem wszędzie, nie?
Czyli sprzedawca był takim trochę bankiem malutkim, nie?
Tak, tak. I potem, bo upadł, no, zeszedł, jak to się mówi, kreska rosła jednemu, drugiemu, nie? No i upadł.
No właśnie, w markecie nie kupimy na kreskę. Panie Jarku, oddaję panu głos.
Dzień dobry. Ja mieszkam w gminie Szczępin, 3 km obok Szczępinia i jest wioska ponad 500 mieszkańców. Jest sklepik, jest sklepik rysowski, tam był klub i sklep, kupił to radny, tak coś się odbyło nieoficjalnie, bez przetargu. Wczoraj witałem mieszkanie na dom, bo to dom, takie parter, piętro. Jest sklepik wiejski, tak zwany ABC, ale tutaj głównie się opiera o małpki i piwo. To jest, bym powiedział, że jest alkoholizm tutaj w tej wiosce, chyba największy w gminie, tam mogę też powiedzieć, bez ukrywania. I tak jak tutaj poprzednicy powiedzieli, no głównie pomaga w tym wszystkim ten tak zwany ten zeszycik, to można zapisać, przyjdzie wypadek, regulują. Chyba otwierano od 7, a już przed pół siódmą już tak, już zrepsą, a zamykanie jest różnie, od 20, 22, bo ktoś letni jeszcze dłużej i tak w ten sposób powiem, że głównie ten alkohol, żeby nie ten alkohol, to sklep podejrzewam, żeby się nie utrzymał, bo jeździ, piekarz jeździ, wędlinarstwo jeździ, warzywniak jeździ, no samochodem, to że każdy by sobie kupił, ale głównie się utrzymuje przez ten alkoholizm tutaj. To więcej, w okresie letnim więcej ludzi chodziło pod sklep, aniżeli do kościoła, do kaplicy. Przez to może no kaplicę te zamknęli, tak jest. Poszerzenie. Więcej ludzi poda po alkohol niż jest kościoła.
Ciekawy, ciekawy obraz pan zarysował. Ciekawe tylko, czy sprzedając na krechę można utrzymać sklep na zeszyt. To możliwe? Może ktoś jest zorientowany i nam opowie. Dziękuję panie Jarku. 618-654-654. Jest kilka czynników, które wpływają na zmianę charakteru handlu na wsi i o tym mówi profesor Jan Mikołajczyk z Katedry Handlu i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a za chwilę nasza słuchaczka.
Dyskontyzacja. I myślę, że to jest główny czynnik, który powoduje bardzo duże zmiany zachodzące na rynku handlu detalicznego w Polsce. Otóż tych sklepów dyskontowych, no przede wszystkim Biedronek, ale Lidli, a w szczególności w małych miejscowościach sieć sklepów Dino, powoduje to, że te sklepy są o wiele bardziej dostępne niż to było 20, 15, a nawet 10 lat temu. I one zastępują trochę to miejsce, które odgrywały sklepy sąsiedzkie, no na przykład wiejskie sklepy należących do PSS Społem przy gminnej spółdzielni, tak zwane GS-y. Tych sklepów dyskontowych, bo to identyfikuje jako główna zmiana, taki kluczowy element, który wpływa na sieć detaliczną w Polsce. Rosnąca liczba sklepów dyskontowych, przez to stają się one zdecydowanie bliższe ludziom mieszkającym, no nie tylko w dużych miastach, ale również w małych miasteczkach, a nawet w niektórych wsiach.
Dyskontyzacja, słowo klucz. Do niego jeszcze wrócimy. A tymczasem mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tak właśnie chciałam się odnieść do tego, co przed chwileczką pan redaktor mówił do pana, który tam ten program prowadzi, jeśli chodzi tutaj oczywiście o te badania. I ma rację, dlatego że ja na przykład nie mieszkam na wsi, mieszkam w mieście, ale powiem szczerze, byłam kilka razy w życiu, jeśli chodzi o zakupy, urodziny właśnie na wsi. Dokładnie w Radczu. Radcze to jest tam Biała Podlaskia, tamte rejony i w sklepie. I mogę potwierdzić to, że jest bardzo dużo osób uzależnionych od alkoholu, stojących i tak dalej. Jeśli chodzi oczywiście o papierosy, też się z tym zgadzam. Więc tak na dobrą sprawę mogę tylko i wyłącznie po prostu wszystko ściągnąć, to co mówili przedmówcy, gdzie faktycznie jest duży problem z osobami uzależnionymi od alkoholu, jeśli chodzi oczywiście o sklepy, że tam większość alkoholu na bazie nie takiego normalnego klienta typu Kowalski, czyli kupuje ziemniaki, nie wiem, pomidory, takie rzeczy, tylko na zasadzie alkoholu. Tak samo z zapachem. Zapach bardzo często właśnie do niedawna miałam nawet w mieście, gdzie pani prowadziła sklep Groszek. I powiem szczerze, że paliła papierosy, być może, nie wiem, czy na zewnątrz, czy wewnątrz. Wiem tylko to, że wszystkie ciastka, które po prostu kupowałam, to często właśnie miały zapach papierosa i powiem panu szczerze, że odciągało mnie od tego kupowania w tych sklepach. W związku z tym po prostu ja jestem zdania, że owszem, kto co lubi, ja wolę na przykład większy market, czy tak jak pan wspomniał, dyskont, bo wtedy mogę cokolwiek kupić i faktycznie taniej, bo po co mam przedrażać, skoro ja pracuję na to, żeby sobie coś kupić, ale jeśli ja nie mam możliwości, bo zarabiam najniższą średnią krajową, a przypuśćmy, mam możliwość, żeby iść do marketu, to ja wolę kupić to w markecie, a nie przedrażać na przykład w takich sklepach, bo to są jednak kwoty wyższe niż w normalnych sklepach dyskontowych, obojętnie, czy to będzie Biedronka, czy to będzie Lidl, Aldi. Najczęściej właśnie w tych sklepach, gdzie ten ranking sobie pozwalam co jakiś czas sprawdzać, który sklep jest najtańszy i tam po prostu jadę.
Dziękuję pani bardzo. Ciekawa kolejna obserwacja związana właśnie z tą otoczką zapachową w sklepach małych. Chciałem zażartować, ale to chyba nie byłby dobry żart, że może wprowadzono jakieś herbatniki w posypce nikotynowej albo w polewie nikotynowej, ale chyba nie. Dziękuję pani za tę opinię. Kolejna osoba się dodzwoniła. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie pana.
Wie pan co, chciałbym się odnieść do sklepów GSO-skich w małych miejscowościach.
Proszę bardzo.
Tu kilka głosów mówiło na temat, że to zostało przekształcone, mieszkania w jakichś niejasnych sytuacjach, ale musimy zapamiętać o jednym, że gminna spółdzielnia czy PSF to jest zrzeszenie, w której są udziałowcy. Jeżeli GS-y nie utrzymały się na rynku i został majątek trwały rozprzedany, to ktoś, jak to kupił, mógł z tym zrobić kompletnie, co chciał. To był rodzaj wspólnoty. Tu państwo nie miało nic do tego. A rynek weryfikuje, czy ten sklep się utrzyma. W moich stronach jeszcze się utrzymało kilka GS-ów, z tym, że ta działalność nie zamyka się tylko na sklepach, tylko mają własną masarnię, piekarnię, mają budynki na wynajem. Także kapitalizm jest okrutny, no ale taki jest.
Dziękuję panu za ten głos, bardzo ważny w tej naszej dyskusji i pokazujący, że tu nie tylko to się rozgrywa, jeżeli chodzi o GS-y w przestrzeni czysto handlowej. Dziękuję panu bardzo. I kolejna osoba jest na naszej linii. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana opinii.
Dzień dobry, ja z Wielkopolski, Środkowej, okolic nie zna. Jestem właścicielem takiego małego wiejskiego sklepu. U mnie jest czysto, pachnąco, nie ma skupowania na kreskę.
Aha. I rozumiem, się, że ale na zapleczu pan też nie pali papierosów.
Nikt nie pali. Tutaj nasz sklep jest czysty, ładny, nie ma żadnego popijania piwka. Proszę pana, problem jest z tego, też stoimy przed decyzją, czy ten sklep trzymać, czy zamykać, bo przykre jest to, że mieszkańcy, dla których to robimy, jadą oczywiście do pobliskiego miasteczka na jakieś grubsze zakupy. Wtedy, kiedy coś brakuje, czegoś nie ma, przychodzą, albo zapomniałem, albo nie było. I no i co? I to nie jest fajne, że nie szanujemy tych małych sklepów. To jest też nasza praca na nasze życie. Ale no pewnie dyskonty, jeżeli ktoś decyduje się na dyskonty, no tam jest towar, mamy innej jakości niż dyskont, nie będziemy porównywać. My staramy się dawać dobry towar i tutaj tego. I nie mamy droższych cen, ale docelowo długo to nie pojedzie.
A pan gdzie robi zakupy, jeżeli wolno mi zapytać?
Zakupy robię u siebie, bo jestem właścicielem sklepu. Byłbym hipokrytą, gdybym kupował w sklepie.
Dziękuję uprzejmie. Ale wie pan, z pana opisu z kolei wynika, że do pana przychodzą trochę jak do sąsiada, kiedy zabrakło w domu soli, a to może nie, że pożyczyć tej soli, ale właśnie kupić na zasadzie trochę pogotowia ratunkowego taki sklep.
Tak, ale problem kupowania na kreskę rozwiązaliśmy w prosty sposób. Mianowicie ograniczyliśmy kwotę do 20-30 zł i tylko na artykuły pierwszej potrzeby, chlebek i tak dalej. Alkoholu, papierosów nigdy nie dawaliśmy na kreskę, tylko w wyjątkowych sytuacjach, ktoś tam nie zabierze portfela, czy karta mu się skończyła, nie zadziałała. To tyle, nie? Czyli trzeba ustalić zasady na początku, potem jest łatwiej.
Czyli idzie opanować.
Tym, którzy mają sklep, życzę dużo sił i cierpliwości do działania. Bo dobrze, jest coraz trudniej na rynku.
Ale przyznaje pan, działać, że zmaga się pan z myślami, czy prowadzić dalej ten biznes, czy nie?
Jesteśmy przed decyzją, czy trzymać dalej, czy po prostu to zamykać, bo zaczyna to się coraz mniej opłacać. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam, kłaniam się.
Dziękujemy za ten telefon również, bardzo ważny. Kolejna osoba, dzień dobry. Halo, halo, halo. Jesteśmy na antenie, oddajemy panu głos.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak się wsłuchuję w tą dyskusję od początku programu. Ja uważam, że potrzebne są i małe sklepiki, i duże. Lubię, wiecie państwo, robić na przykład jakieś szybkie zakupy małe. No to idę wtedy do osiedlowego sklepiku. Kupuję po prostu, żeby szybko, bo w tych dużych niestety często kolejki są do kasy. Często jest, no niestety tych produktów, no bałagan, ludzie odstawiają gdzieś tam, gdzie nie powinni, to co już nie chcą jednak, zamiast odnieść powrotem to miejsce, które zabierali. Także często w tych dużych, no jest bałagan, to mi się nie podoba, jeżeli chodzi o duże sklepy. Natomiast jakieś większe sprawunki, to z żoną robimy właśnie w dużym, no bo wiadomo, tak, jakieś promocje, czy powiedzmy sobie szczerze, chcemy zapłacić trochę mniej, no to w tym dużym. Natomiast mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o szybkie zakupy, jakieś bułki, powiedzmy tam do tego pomidora, czy jakiś tam, powiedzmy, ser żółty, no to wtedy idę do małego sklepiku, szybko jestem obsłużony i zadowolony. Także ja akurat uważam, że powinny być i takie. Natomiast powiem szczerze, to na przykład mi się też dużych nie podoba. Oprócz tego bałaganu, co zauważyłem, bynajmniej akurat w naszym sklepie Biedronka na osiedlu, no to powiem panu, że ludzie troszeczkę tak się nie zachowują do końca w porządku, bo macają te chleby, macają bułki, odkładają, nie biorą rękawiczek. Po prostu te bułki, ten chleb jest często podotykany i tak wszystkich bym teraz państwa chciał zapytać, czy pana redaktora, czy pan by chciał taki chleb potem jeść z bakteriami?
Odpowiadam panu, że nie. Odpowiadam
no
panu, że nie.
A pewno pan redaktor też to zauważył. Czasami człowiek zwróci uwagę, to jeszcze wie pan, zamiast przeprosić czy coś, to nie, ta osoba, no to nawet kobiety starsze też, to nie chodzi o młodych tam, obruszona po prostu, że zwróciłem uwagę, że nie założyła rękawiczki i odłożyła bułkę po całą pomacaną, tak? No to jest akurat taki element, myślę, że w małych sklepach też to będzie, ale no sobie szczerze, jak już mówimy tutaj o produktach, o sklepach, to naprawdę ludzie, zastanówmy się weźmy tą higienę, poprawkę i żebyśmy każdy będzie zadowolony, jak będzie ten chleb jadł, będzie wiedział, że on dotykany ewentualnie przez rękawiczkę foliową, które wiszą zawsze przy pieczywie. Także tutaj też chciałem na to zwrócić uwagę. Panie redaktorze,
a rozumiem, że w małym wiejskim, czy w ogóle w małym sklepiku detalicznym sobie nie pomacamy, tak?
No bo wie pan, jeżeli powiedzmy ktoś tam przywiezie kilka bochenków chleba, ileś tam bułek, no to ten chleb zazwyczaj jest dawany od sprzedawcy, tak, od właściciela do ręki, tak, najczęściej w tych wiejskich sklepikach. Powiem tak, pan redaktor jeszcze tutaj takie pytanie zadał na koniec. Chciałem, że ciekawe, czy jest ktoś w stanie utrzymać sklep na kreskę, na zeszyt. To powiem panu redaktorowi, że ja osobiście nie prowadziłem takiego sklepu, ale kolega prowadził właśnie też w takiej małej wiosce i niestety nie jest możliwe to.
Nie jest.
Powiem panu tak. No też po prostu miał sytuację, gdzie dawał na kreskę i to nie chodzi tylko o alkohol, tylko rzeczywiście ludziom potrzebującym, tak, którzy powiedzmy nie mieli tam za dużo tej emerytury czy renty i dawał im po prostu produkty spożywcze, ale no niestety wyszło tak, że wie pan, tym kosztem, że no niestety nie dał rady pociągnąć tego sklepu. Także serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego, panie redaktorze, miłego dnia.
Dziękuję panu bardzo. Ja bym jeszcze do tego opisu macanych chlebów i bułek dorzucił macane pomidory, warzywa, owoce, no i odkładane potem. Czasem widziałem też obrazki, kiedy wydawało mi się, że pewna, szczególnie to mi utkwiło w pamięci, pewna pani chyba chciała wydusić te cytryny niemalże na miejscu, w końcu ich nie wzięła. Nie tylko dyskontyzacja jest odpowiedzialna za znikanie małych wiejskich sklepów. Wracamy do opinii profesora Jana Mikołajczyka z Katedry Handlu i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Nie jest dzisiaj problemem dojechanie do sklepu typu Biedronka, 2 czy 3 kilometrów. Zakupy robimy raczej właśnie przemieszczając się, jeśli mieszkamy w małych miejscowościach oczywiście, przemieszczamy się własnym samochodem, a nie autobusem tak zwanym PKS-a. I trzecia rzecz, która odgrywa znaczącą rolę również, no to jest e-commerce. Zakupy dzisiaj robimy siedząc w domu przed komputerem, klikając 2 razy możemy dokonać zakupu w zasadzie w dowolnym kraju świata. Myślę to głównie o Chinach, ale wykorzystując platformy internetowe, dokonujemy zakupów, nie wychodząc z domu. Oczywiście chleb, bułki i masło kupujemy w pobliskiej Biedronce albo w pobliskim Lidlu, natomiast produkty przemysłowe, wybieralne bardzo często kupujemy przy wykorzystaniu internetu.
Zdaniem profesora Mikołajczyka zmiana charakteru wiejskiego handlu jest nieunikniona. No ja bym dodał, że dzieje się na naszych oczach, a małe sklepy nie mają szansy obronić się przed ekspansją dużej konkurencji.
Ja myślę, że niestety tej szansy nie ma. Jest takie słynne hasło, cena czyni cuda. W handlu detalicznym to również jest lokalizacja, no ale jeżeli sklepów jest sporo i są one blisko, to cena jest tym głównym powodem sprawczym, który jest kluczowym czynnikiem sukcesu sieci handlowej. No i po raz kolejny powiem, internet, aplikacje i różnego rodzaju narzędzia wiążące klienta z konkretną siecią handlową. Codziennie możemy sprawdzić, jakie są dzisiaj promocje, tak, czy w danym dniu promocje. Są nawet aplikacje, które zbierają te promocje z różnych sieci handlowych. No i wiele osób rozpoczyna dzień sprawdzając, gdzie można taniej kupić mleko, masło albo troszek do prania. Ludzie głosują nogami, idąc dokładnie do innego sklepu, chyba że wszystkie inne są zamknięte. Tak? Przykład sukcesu Żabka Polska, głównie przez to, że w niedzielę są otwarte. Jako jeden z czynników, nie mówię, że wyłącznie. Cena jest decydującym czynnikiem, który przesądza o powodzeniu.
Zatem dostępność jeszcze i wygoda, proszę państwa. No sprawdzamy sobie przy porannej kawce, co i jak, gdzie i idziemy. No małe sklepy tego nam nie dadzą. Wraz z likwidacją wiejskich sklepów znika też społeczna rola handlu na wsi, uważa profesor Jan Mikołajczyk.
Ta społeczna rola handlu, punktu, w którym wszyscy sąsiedzi się spotykają i który przekazuje informacje, co się dzieje w naszej miejscowości, zanika. Kła, a ewentualnie zanika. Te małe sklepy oczywiście one odgrywały rolę takiego punktu koncentracji społecznej. Dzisiaj to już nie ma miejsca. Media społecznościowe to przejęły. Sklep przestał być źródłem informacji o tym, co się dzieje u sąsiada, co się dzieje w naszej miejscowości. Tę funkcję przejęły media społecznościowe. Także niestety małe sklepy w małych miejscowościach pełniące te funkcje społeczne, no one już tej roli nie odgrywają i nie będą odgrywały, a sklep typu Dino, który nawet może być zlokalizowany w małej miejscowości, a nawet na wsiach, no on nie pełni takiej funkcji kulturotwórczej.
A propos, proszę państwa, społecznej roli handlu na wsi, społecznej roli małego sklepu w centrum wsi. Jako reporter radiowy nieraz w środku dnia zajeżdżałem do małej wsi i te puste ulice powodowały, że człowiek, no dokąd poszedł po opinię mieszkańców w jakiejś sprawie, pytał, gdzie jest tutaj sklep. Szło się do sklepu i rozmawiało się, czy to przed sklepem, czy w razie niepogody w sklepie z ludźmi. Co będzie, kiedy te sklepy poznikają naprawdę? Gdzie pójdzie reporter radiowy? Dziękuję za uwagę za wszystkie telefony. Reporterskie materiały przygotował Grzegorz Ługawiak, audycję poprowadził Rafał Regulski, a zrealizował Jakub Woźniak. Dobrego dnia. W środku dnia.